Do wyborów coraz bliżej, afera goni aferę. Zaczęło się od wizowej, potem była ta związana z publikacją zdjęć z gabinetu szefa policji. Potem była afera związana z Wydziałem Lekarskim na uczelni ojca Tadeusza Rydzyka. I tak się toczy, 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 ale można odnieść wrażenie, że mimo, że ziemia toczy swój garb uroczy, jak śpiewało kiedyś Stare Dobre Małżeństwo, to wyborcy, szczególnie ci niezdecydowani, nadal są niezdecydowani. Jakoś nie bardzo widać w nich energię. Z nami jest profesor Antoni Dudek, historyk, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witam, panie profesorze.
Witam pana, witam państwa.
Panie profesorze, czy to rzeczywiście jest tak, że jakoś brakuje energii w tych wyborach? Tak jakby politycy nie potrafili dotrzeć do tej grupy wyborców, którzy nie są twardymi elektoratami, których nie interesuje wymiana ciosów, istotna z różnych powodów, no ale jednak ich to nie interesuje. Jakby nie byli w stanie przekonać ludzi, że to są z jakiegoś powodu ważne wybory. To jest dobra diagnoza, czy pan się z nią nie zgadza?
Znaczy w dużym stopniu trafna, znaczy, ale też powiedzmy jasno, że do tych niezdecydowanych, niezainteresowanych polityką najtrudniej jest dotrzeć, zwłaszcza politykom, no, którzy mają już swoje lata i swoje za sobą, czyli są politykami, których można by nazwać politykami zużytymi, dlatego że dziś w polskiej polityce dominują jednak politycy, którzy już są z nami przez którąś kolejną kampanię wyborczą, tych tak zwanych nowych, jest relatywnie niewielu. Polska scena partyjna jest dość ustabilizowana, zdominowana przez dwóch głównych graczy. No i powiem tak, ja się nie dziwię wielu Polakom, że jak słyszą, że będą po raz kolejny, poczynając od 2005 roku, czyli od 18 lat, wybierać między Tuskiem a Kaczyńskim, no to część osób mówi, może odpowiedzieć na to, a ja mam to w nosie, ani jeden, ani drugi mi się nie podoba. Więc ja trochę rozumiem, może można argumentować, że są jeszcze inni, no ale ci inni się słabiej przebijają do mediów i tak naprawdę, no i tak wiemy wszyscy, że po tych wyborach Polską będzie rządził albo Tusk, albo Kaczyński. W związku z tym wielu ludzi jest zniechęconych i po prostu uważa, że no co za różnica, o jednym i o drugim są złego zdania, w związku z tym nie chcą mieć z tym nic wspólnego.
Panie profesorze, ale od kilkunastu lat pojawiają się propozycje, które mają wyjść, jakby wyprowadzić z tego podziału. Był Kukiz, był Petru, obaj zresztą nadal są w polityce, ale już po jednej z dwóch stron. Później był Hołownia, były próby tworzenia alternatywnej prawicy, żeby przypomnieć PJN. I to wszystko przeminęło z wiatrem. Tak jakby mimo tego zmęczenia Polacy woleli oglądać stary film albo słuchać piosenek, które już znają.
No to wie pan, to jest ta większość, tu pełna zgoda. Większość chce słuchać tych starych piosenek i będzie ich dalej słuchać. Natomiast pan mnie pytał o tą mniejszość, która się od polityki dystansuje, niezdecydowaną często, niezainteresowaną polityką albo z nią zniesmaczoną, no to oni niestety będą też z nami tych starych piosenek słuchać, bo tego chce większość. Więc tu trzeba rozróżnić te dwie grupy wyborców.
Znaczy ja się pytałem o tą mniejszość, panie profesorze, dlatego że jak
nie,
się
to ta
zdaje...
mniejszość absolutnie, proszę pana, ta mniejszość stale szuka kogoś nowego. I stąd się wzięły kariery, czy to właśnie niegdyś Kukiza, później Hołowni, gdzieś tam jeszcze wcześniej Palikota i tak dalej, kolejnych liderów tak zwanych partii protestu. Tylko że to się wszystko zawsze wyczerpywało, bo tych niechcących słuchać starych piosenek było ciągle za mało. Bo dzisiaj, żeby naprawdę przejąć władzę, żeby rozbić duopol PiSu i Platformy, trzeba mieć w wyborach wynik powyżej 20%, a na razie żadnej formacji spoza tych dwóch głównych się to nie zapowiada. Więc w tym sensie ta mniejszość będzie po prostu słuchać dalej z tych starych piosenek, bo większość tego chce.
Ale pytam się też o tą mniejszość, dlatego że jak się zdaje, bez pozyskania no, w miarę pokaźnej grupy z tej niezdecydowanej mniejszości, to będziemy tkwić w klinczu, dlatego że przynajmniej na tym etapie, to się troszeczkę zmienia, ale to zależy od sondażu, wszystko wskazuje na to, że żadna z tych dwóch partii może nie uzyskać wyniku wystarczającego do samodzielnego rządzenia.
Tak, rzeczywiście taki scenariusz jest w świetle większości sondaży obecnie najbardziej prawdopodobny. To się jeszcze na tak zwanej ostatniej prostej, czyli w ostatnich dwóch, powiedzmy, tygodniach kampanii może zmienić. To się zdarzało w przeszłości, że właśnie ostatnie kilkanaście dni sprawiały, że ktoś zyskiwał bardzo znacząco, a ktoś tracił. I to hipotetycznie jest możliwe, przy czym w przypadku tych wyborów paradoksalnie najważniejszy będzie wynik nie pierwszej i drugiej formacji, tylko wynik trzeciej drogi. Dlatego, że jeżeli trzecia droga nie pokona 8% progu wyborczego, to zwycięzca tego wyścigu, który prawdopodobnie będzie PiS, może mieć znowu samodzielną większość. Taka jest stawka w tej chwili tych wyborów. Oczywiście tak być nie musi. Ja nie twierdzę, że na pewno jeśli trzecia droga nie pokona progu, to PiS będzie miał samodzielną większość, ale wtedy ten scenariusz się czyni bardzo prawdopodobnym. Więc paradoks tych wyborów polega także i na tym, że mamy dwóch głównych graczy, z których wiemy, że jeden z nich będzie na pewno rządził, ale zarazem który i jak mocno będzie nami rządził, dowiemy się za sprawą wyniku tego słabszego gracza, czyli trzeciej drogi, bo ona jest dzisiaj najbardziej zagrożona, dlatego że zarówno Konfederacja, jak i Lewica, ich obowiązuje próg 5% i tutaj moim zdaniem jest niemal pewne, że oni ten próg przekroczą. Natomiast trzecia droga, no w zależności od sondażu, ten próg przekracza albo nie i tak już będzie do wyborów.
No właśnie, czy rzeczywiście jest tak, że my poznamy po tych wyborach, kogoś kto będzie rządził, czy jednak nadal możliwy jest ten scenariusz, w którym będzie dogrywka, mówiąc zupełnie wprost, marcu, może w kwietniu będzie dogrywka i te dwie partie jeszcze raz się ze sobą zmierzą?
Ja tego wykluczyć nie mogę, ale nie sądzę, żeby tak było. Z prostego powodu wiosną przyszłego roku partie się będą zajmować dwoma innymi wyborami, które już mamy w kalendarzu, przy czym przesuniętymi przez PiS, moim zdaniem ze złamaniem konstytucji i dobrych obyczajów, czyli wyborami samorządowymi i wyborami europejskimi. I robienie dodatkowych wyborów parlamentarnych dla partii jest niezwykle kosztowne, finansowo, organizacyjnie. W związku z tym ja myślę, że politycy wszystkich partii naprawdę dużo zrobią, żeby nie było wyborów parlamentarnych kolejnych na wiosnę przyszłego roku. Raczej się spodziewam w efekcie powołania rządu mniejszościowego, bo nasza konstytucja na szczęście przewiduje taki scenariusz, w którym można powołać rząd, który nie ma bezwzględnej większości. Oczywiście trudno sobie wyobrazić, że taki rząd by przetrwał 4 lata, natomiast przetrwać 1,5 roku do wyborów prezydenckich jak najbardziej może, bo ten sezon polityczny, który zaczniemy 15 października, skończymy wiosną 25 roku, wybierając następcę prezydenta Dudy.
Czy jeszcze w ciągu tych dwóch, no półtora roku cały czas będziemy słuchać tych samych piosenek? Czy pana zdaniem, panie profesorze, może się pojawić ktoś nowy? Albo ci, którzy już są, no nie wiem czy bardzo nowi, ale jednak spróbują zagrać o większą stawkę. I myślę bardziej o Konfederacji niż o trzeciej drodze.
No wie pan, Konfederacja oczywiście będzie próbowała zagrać i to zobaczymy nie przy okazji kolejnych wyborów, tylko po tych wyborach 15 października, kiedy podejrzewam, że Konfederacja, jeśli będzie oczywiście taki układ sił w Sejmie, na jakim Konfederatom zależy, czyli że oni będą języczkiem uwagi, to zacznie się od wyboru marszałka Sejmu, dlatego że ja nie wykluczam, że panowie Bosak z Mencenem podejmą próbę po prostu przejęcia funkcji marszałka Sejmu, wystawiając się na licytację na zasadzie kto da więcej, temu pomożemy stworzyć rząd mniejszościowy. Byłoby to z ich punktu wyznania całkowicie racjonalne. Natomiast co do nowych śpiewaków i nowych piosenek, to radzę poczekać i będziemy niestety musieli poczekać do wyborów prezydenckich, ponieważ polska polityka już od dawna jest tak dziwnie skonstruowana, że chociaż konstytucyjnie najważniejsze są wybory parlamentarne, to w sensie tworzenia nowych bytów politycznych i zmiany architektury sceny politycznej najważniejsze są wybory prezydenckie. A zatem jeśli się pojawi coś absolutnie nowego, o czym jeszcze w tej chwili nie wiemy, to przy okazji wyborów prezydenckich wiosną 25 roku.
To jeszcze na koniec, panie profesorze, jako do analityka pytanie, wydarzy się w ciągu coś na tej ostatniej prostej, czy to będzie taka wymęczona kampania, w której będą padały kolejne zarzuty, wyciągane będą kolejne afery, stare i nowe, ale żadna bomba nie wybuchnie?
Wie pan, no to zobaczymy. Dla mnie jednak jest pewną, może nie jakąś wielką bombą, ale jednak sporą bombą afera wizowa, ponieważ ona uderza w samo serce narracji PiSu.
Ale to wydaje się, że wyborcy PiSu w nią nie wierzą.
A nie, to proszę, wyborcy PiSu nie wierzą w nic, w żaden zarzut pod adresem swojej partii. To nie chodzi o wyborców PiSu, chodzi o niezdecydowanych. Bo cały czas gra się toczy o niezdecydowanych, o te kilkanaście procent, które może przechylić szale na stronę opozycji albo dać władzę PiSowi na kolejną kadencję. I tu afera wizowa, ja bym jednak nie bagatelizował. Uważam, że może marszałek Grodzki oczywiście zdecydowanie przesadził, bo że to jest największa afera XXI wieku. Natomiast jest to rzeczywiście afera najboleśniej godząca w samo serce czy w samo jądro narracji Prawa i Sprawiedliwości, które nas tutaj od lat przekonywało, że tylko oni potrafią obronić Polaków przed imigrantami, podczas gdy na zapleczu tej władzy no, handlowano wizami na skalę, której nie jesteśmy w stanie zweryfikować, bo PiS wszystkie trzyma narzędzia do tego, ale opowieści, że ministra Wawrzyka wyrzucono i aresztowano już kilka osób za 200 wiz jest niepoważne. No, mówmy się, skala tego musi być z całą pewnością większa. Natomiast na pewno czeka nas do 15 października jedno ważne wydarzenie, to znaczy marsz 1 października zorganizowany przez Tuska i w zależności od tego, jaki on odniesie sukces bądź nie odniesie sukcesu, to może wpłynąć w istotny sposób na ostateczny wynik wyborów, a także ewentualna riposta PiSu, która być może jeszcze jest przygotowywana, a nie jest ujawniona. Więc to są te wydarzenia, których się na pewno jeszcze można spodziewać w tej kampanii jako znaczących. Marsz 1 października i ewentualna odpowiedź PiSu na ten marsz.
Bardzo dziękuję. Z nami był profesor Antoni Dudek, politolog, historyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam.